Nie chcę po prostu pisać pięknych wierszy. Chcę coś zdziałać moimi wersami, zdziałać mozolnie i w sposób pełen wyrzeczeń. Na tym opieram swoją egzystencję. Johannes Bobrowski, niemiecki poeta, prozaik i eseista. W zeszły piątek w domu Mendelssohna odbył się wykład pod tytułem Sarmacka kraina pamięci. Twórczość Johannesa Bobrowskiego w kontekście relacji polsko-niemieckich. Wykład został poprowadzony przez doktora Rafała Żytyńca, dyrektora Muzeum Historycznego w Ełku.
Mieliśmy dzisiaj taki wieczór poświęcony literaturze Johannesa Bobrowskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych niemieckojęzycznych autorów pochodzących z naszego regionu.
Kornelia Kurowska, prezeska Fundacji Borussia.
On urodził się w Tylży, czyli w dzisiejszym Sowiecku, w północnej części Prus Wschodnich, a dorastał też między innymi w Kętrzynie. Zasłynął literaturą i z jednej strony bardzo dobrą, ale z drugą też interesującą dla nas o tyle, że budującą takie pomosty między Polakami a Niemcami. Był też zaangażowany po II wojnie światowej w budowanie tego procesu porozumienia i dialogu polsko-niemieckiego i uważał też, że literatura ma do odegrania też istotną rolę. Przybliżaliśmy jego postać tutaj w domu Mendelssohna też dlatego, że w tym roku mija 60. rocznica jego śmierci i wydawało nam się, że to dziedzictwo też takie literackie naszego regionu to jest temat, do którego powinniśmy właściwie wracać. I jednym z wątków też wielu dyskusji, bo rzeczywiście spotkanie miało nie tylko tę część wykładową, ale tę część też dyskusyjną, w której zabierało głos wiele osób, też pokazywało, jaka jest ogromna potrzeba tak naprawdę budowania takich współczesnych relacji opartych i z jednej strony i na wiedzy, ale też na autentycznych relacjach międzyludzkich. A to dzisiejsze spotkanie też było o tyle ciekawe, że mieliśmy na sali tutaj w domu Mendelssohna czytelników Bobrowskiego i z Niemiec i z Polski. Więc była to też taka niezwykła możliwość rzeczywiście polsko-niemieckiego dialogu wokół tematów literackich. To byli też uczestnicy takiej podróży studyjnej śladami Johannesa Bobrowskiego i to jest wspólna inicjatywa Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu i też Międzynarodowego Towarzystwa Johannesa Bobrowskiego właśnie, więc to byli czytelnicy oczytani, rzeczywiście, jeśli chodzi
dyskusja
o...
Dyskusja była bardzo profesjonalna.
Tak, jeśli chodzi o dorobek Bobrowskiego. No i to był też jeden z wątków, na ile my jako współcześni mieszkańcy Warmii i Mazur znamy jego literackie dziedzictwo, na ile do niego wracamy. No to jest dobre pytanie, tak? No bo tutaj pojawiało się dużo głosów. Z jednej strony czytamy Bobrowskiego, czytają studenci germanistyki, to też się dzisiaj o tym dowiedzieliśmy. Natomiast wydaje mi się, że poza fragmentami też jego tekstów literackich, które się ukazywały w antologiach, też tych wydawanych przez Borussię przed laty, wieloma już, Borussia, Ziemia i Ludzie, to rzeczywiście chyba książki Bobrowskiego od dawna nie miały wznowień w Polsce. No ale to jest pewnie też jakaś praca domowa do odrobienia.
Wyjrzeć w czas, jeżeli się wie, co to jest czas? Teraźniejszość? Co jest już zawsze zamknięte, gdy się ją postrzega? Miniona, zamieniona w przeszłość. Johannes Bobrowski.
Z Johannesem Bobrowskim skonfrontowałem się już bardzo dawno, pisząc swój doktorat.
Doktor Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku, kulturoznawca, historyk.
Pracę doktorską broniłem w 2005 roku. Ona dotyczyła pamięci Prus Wschodnich w literaturze po 1945 roku i sposobu, w jakim polska literatura odzyskiwała w cudzysłowie te tereny, a niemiecka zajęła się ich utratą. I właśnie ten temat pamięciowy taki w literaturze też przywiódł mnie do poezji, czy też prozy Johannesa Bobrowskiego w tym kontekście utraty Prus Wschodnich i ona odgrywa tutaj bardzo ważną rolę.
Oprócz poezji to jeszcze wspominał pan o tym, że też Bobrowski pisał prozę. Czy jeszcze jakieś inne gatunki literackie pojawiły się w jego twórczości?
Johannes Bobrowski jest przedstawicielem chyba wszystkich gatunków literackich, bo to jest i proza, i poezja, i też to są opowiadania. Może tak, on urodził się w Prusach Wschodnich, tak w Tylży, w Królewcu kończył gimnazjum, potem mieszkał i studiował w Berlinie, znaczy podczas wojny był w Polsce, we Francji, potem trafił do niewoli radzieckiej, do Niemiec, wrócił w 1949 roku, też po takiej szkole antyfaszystowskiej i ta jego koncepcja Sarmacji, takiego krajobrazu poetyckiego polegała na tym, że on chciał po prostu Niemcom pokazać historię tych narodów wschodu, które Niemcy skrzywdzili podczas II wojny światowej i to jest taka ewokacja tych wszystkich postaci z tej jego Sarmacji, która obejmowała i Polskę, i dawne Prusy Wschodnie, i Rosję, taki szeroki temat, ale głównie chodzi o to u niego, żeby pokazać Niemcom historię narodów Europy Wschodniej i też zmazać niemiecką winę popełnioną podczas II wojny światowej wobec tych narodów. Pierwotnie zakładał, że ten dywan sarmacki to będzie taki duży zbiór wierszy właśnie poświęconych temu tematowi, zredukował to potem do dwóch tomów wierszy. Ten temat też się pojawia w jego powieściach, dwóch, Młyn Lewina i litewskie krawikordy oraz w opowiadaniach. To są Polacy, Niemcy, Żydzi, te wszystkie zaszłości historyczne. To taka szeroka panorama tego wszystkiego. I on uczy nas tego właśnie, że historia nie jest czarno-biała. I też Bobrowski odgrywa ważną rolę w tej literaturze naszej wschodniopruskiej, regionalnej czy warmińsko-mazurskiej, bo też pisze o tym regionie w wielu kontekstach.
Pojawił się wątek chrześcijański. W jaki sposób właśnie było to chrześcijaństwo u Bobrowskiego widoczne? Bo też tutaj dzisiaj na tym spotkaniu nie padło za wiele o tym i też jeszcze w kontekście tego, jak Polacy to odbierali.
Bobrowski był protestantem. Pierwotnie rodzina była wyznania baptystycznego. Baptyści prozawschodnich to było takie szczególne wyznanie, bo oni takie spektakularne rzeczy jak chrzty w jeziorach czy w rzekach, to ludzie się tym bardzo interesowali, to budziło pewną taką sensację. Na przykład baptyści ełccy i związana z nim taka postać dość szczególna jak pastor Kuczewski. To był taki trochę ofensywny sposób misjonowania ludzi, tak na dworcach, przy jeziorze, zaczepianie. I ci baptyści są taką szczególną grupą i właśnie oni też odgrywają pewną rolę takich trochę outsiderów w młynie Lewina. I tutaj ten chrześcijański wątek polega na tym, że Bobrowski na przykład w swoim opowiadaniu występuje taka postać w Królewcu, człowieka takiego outsidera, on w ogóle takie postacie lubi, trochę takie niestandardowe, który na przykład mówi, zachowujcie przykazania Boże, bo inaczej stanie się to, co się stało z Adolfem Hitlerem i tak dalej. Tak? Sam Bobrowski był członkiem kościoła wyznającego, to była część kościoła protestanckiego, która nie poszła na współpracę z III Rzeszą, z Hitlerem. Można go zestawić z takim teologiem jak Dietrich Bonhoeffer, męczennik protestancki, który poniósł śmierć za swoje przekonania. Także tutaj ten element sam nadziei, o której mówi, to jest święty Paweł, też zmazanie niemieckiej winy, pokuta. To jest też czysta chrześcijańska doktryna winy, pokuty, zadośćuczynienia.
Jak to pan określił język Bobrowskiego? Też pan wspomniał właśnie o tym, że dosyć pana zafascynował. Czy coś mógłby pan na ten temat więcej powiedzieć?
Znaczy, poetycki język Bobrowskiego jest bardzo skomplikowany. Go się bardzo ciężko czyta i przekłada, więc te wiersze są niełatwe w interpretacji. To jest bardzo nowoczesny język poezji. Elementy krajobrazowe, takie skróty myślowe, niewiele czasowników w tych wierszach. Proza jest troszkę łatwiejsza, aczkolwiek na przykład Młyn Lewina składa się z 34 zdań. Więc język jest nowoczesny, trudny, ale też bardzo dużo jest elementów humoru i ironii i groteski takiej trochę, tak? Bo stereotyp bardzo dobrze się odczytuje właśnie przez takie groteskowe różne sytuacje, do których w jego prozie dochodzi. Także nie jest ten język łatwy, ale są dobre tłumaczenia, warto do tego sięgnąć też po polsku.
Tego pragnę. Wziąć na swoje ramiona wielką, tragiczną konstelację historii, skromnie i dla siebie, i kształtować ją w tym, co tworzę. I to ma być niewidoczny, może całkowicie bezużyteczny, wkład w zmazanie niewybaczalnej historycznej winy mojego narodu, popełnionej właśnie wobec narodów Wschodu.
I może jeszcze coś więcej o tej winie. Jaki miał stosunek do winy i jak to się właśnie przekładało też na jego dzieła?
Znaczy, jego stosunek do winy niemieckiej był jednoznaczny. On chciał dokonać swego rodzaju pokuty za te wszystkie zbrodnie. Był na froncie wschodnim, był w Polsce, widział wszystko, co się działo, co robiono z Żydami, tak więc był świadom tego, co Niemcy zrobili na Wschodzie i w Polsce i podczas ataku na Związek Radziecki. I ta jego poezja to jest taka próba odpokutowania tego niejako, przybliżenia historii tych ludów Wschodu, konfrontacji Niemców właśnie z tą winą wobec ludów Wschodu. No niestety on zmarł bardzo młodo, tak mając 48 lat, w 65 roku, miał wiele zamiarów poetyckich. To jest dużo, ale to jest jeszcze chyba nie wszystko, co on powiedział. Myślę, że gdyby doczekał czasów, to już tak troszkę kontrafaktycznie, gdyby doczekał czasu powiedzmy tych lat 70, kiedy w stosunkach polsko-niemieckich nastąpiło tyle zmian, to ten jego głos byłby jeszcze bardziej słyszalny w kontekście prozy Grasa czy Lenza, którzy też bardzo wyraźnie wtedy pisali o utraconych przez Niemcy terenach, ale pisali w kontekście tego, że to była po prostu konsekwencja podjętych przez Niemców decyzji w 33, w 39 roku, czyli utrata w wyniku wojny rozpętanej przez nich.
Jaka była recepcja Bobrowskiego przez Polaków i jak się może ona różniła przed 1989 i po tym roku?
Polacy go bardzo życzliwie przyjęli. Szybkie przekłady jego powieści, też wybory wierszy. Podkreślano przede wszystkim to jego chęć zadośćuczynienia niemieckiej winy. To, że mówi o tej niemieckiej winie, to był też taki ewenement w ówczesnych Niemczech. On mieszkał w Niemczech Wschodnich, ale rozumiał się jako pisarz ogólnoniemiecki. Nie robił tych przypisań do NRD. I to na przykład w kontekście dyskusji zachodnioniemieckich o winie Niemców, to jest też ewenement, bo już w latach 50. o tym pisał. No był takim nonkonformistą na pewno wtedy. I Polacy to bardzo cenili. Też to, że pisał o utracie tych swoich Prus Wschodnich właśnie w takim kontekście nierewanżystowskim, czyli nie jak zachodnio-niemieckie związki wypędzonych, których nie znosił, to też sprawiało, że był odbierany bardzo życzliwie. Aczkolwiek wtedy w tej polskiej recepcji jednak chyba nie zauważano tych wątków, tak, bo jest tam gdzieś ta tęsknota za utraconymi stronami ojczystymi. To nie jest takie proste, że człowiek to straci tak i to sobie jakoś przepracuje szybko. To warto by zbadać, na przykład dlaczego tego nie ma. Jest to dobra recepcja, ale też troszkę dla mnie chyba za powierzchowna i to jest właśnie ta różnica, że Bobrowski po 90 roku został odkryty jako pisarz, który pisał o Prusach Wschodnich w kontekście właśnie utraty tych stron ojczystych, ale pisał w sposób po pierwsze nowoczesny, bo ta literatura wschodniopruska, niemiecka przed 45 roku to nie są wybitne dzieła literackie, szczególnie ta literatura z kręgu ziomkostw. Są raczej takie no, prostym językiem pisane książki, wspomnienia. I tutaj Bobrowski z tym nowoczesnym językiem pisania o krajobrazie wschodniopruskim odstaje bardzo mocno. On jest przez polskich germanistów, na przykład profesora Huberta Ruskiego, zaliczany do tego nurtu innych wschodnioprusaków, czyli tych, którzy piszą nowocześnie, nie są to przestarzałe formy literackie, ale też tych, którzy zauważają właśnie tą przyczynowość historii. Utraciliśmy te tereny właśnie przez to, że została rozpętana wojna. I to jest właśnie ta różnica w recepcji.
Czy warto czytać Bobrowskiego i jak on mógłby się przydać dzisiaj? Dlaczego go czytać?
Znaczy, warto czytać Bobrowskiego, warto go odkryć na nowo w kontekście tego, co się ostatnio dzieje w relacjach polsko-niemieckich. Cofnięcie trochę do dyskusji sprzed lat, reparacje, czy nawet, mówiąc delikatnie, zaprzeczanie sensu listu biskupów polskich do niemieckich, które ostatnio gdzieś tam w przestrzeni publicznej padło. Bobrowski tutaj oferuje pewne takie spojrzenie na historię, świadomość własnej winy, ale też świadomość tego, że ta historia nie jest czarno-biała. Ona ma wiele odcieni i te jego Prusy Wschodnie, ta jego Sarmacja, ona też jest taka wielokulturowa. Oczywiście jest to pewna utopia, tak? Ale może warto do tego wrócić, żeby tak trochę otrzeźwieć i zobaczyć, że jednak w relacjach polsko-niemieckich zrobiono wiele dobrego, tak? I że tacy ludzie jak Bobrowski i kontynuatorzy tej linii właśnie pojednania polsko-niemieckiego uczynili wiele i żebyśmy tego nie zapomnieli, że ten skarb, mówiąc biblijnie, jest w glinianych naczyniach, że nie warto tego tracić.